Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko, a dzisiaj gościem Radio Nadzieja jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich państwa, naszych słuchaczy.
Panie pośle, no musimy zacząć od tego tematu. Czyli ataki na Jana Pawła II. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę na to, że atak na Jana Pawła II to jest też atak na Polskę i Polaków.
Zdecydowanie tak i dlatego trzeba dać temu atakowi zdecydowany odpór. Ja zabierając głos na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, jestem członkiem tej komisji, kiedy dyskutowaliśmy nad projektami uchwał w tej sprawie, bo były dwa projekty uchwał, nazwałem, a teraz coraz więcej osób tak to nazywa, ten atak drugim zamachem na Jana Pawła II, przypominając, że pierwszy zamach na jego życie miał miejsce 13 maja 1981 roku i wtedy chodziło o to, żeby fizycznie unicestwić, wyeliminować Ojca Świętego Jana Pawła II, a tak przygotowany przez komunistyczne służby sowieckie. Nie mamy dzisiaj co do tego najmniejszych wątpliwości, mamy i na ten temat wiedzę odpowiednią już. Natomiast teraz z takich podobnych można by było powiedzieć, niestety, takich post-esbeckich źródeł płynie ten atak na autorytet, na dzieło, na system aksjologiczny, który stworzył, który może nie tyle stworzył, bo który mu hołdował, który mocno utrwalał Jan Paweł II, na jego świętość, na jego rolę w historii Polski, w historii odzyskiwania przez Polskę suwerenności i niepodległości, na jego rolę w historii chrześcijaństwa, w historii Polski i historii świata. To jest atak zaplanowany, atak brutalny, obliczony na to, że będzie mały sprzeciw i że dzisiaj TVN wyemituje taki materiał, jutro będzie to jakaś inna odsłona w innej stacji telewizyjnej albo portalu internetowym, potem jeżeli nie będzie sprzeciwu, to znowu będzie jakaś kolejna odsłona, kolejny etap. Postanowiliśmy i myślę, że to jest bardzo ważne, jako Prawo i Sprawiedliwość, jako większość parlamentarna, dać jednoznaczny, zdecydowany odpór, a jednocześnie dać świadectwo tej obronie dobrego imienia i świętości Jana Pawła II. Niestety, i to bardzo bolesne, nie cały Sejm tak samo to widzi. Część polityków, politycy opozycji niestety wspierali w tej dyskusji. Nawet PSL, który potem w Sejmie głosował za naszym projektem uchwały, on był już wypracowany z pewnymi uzupełnieniami, ale na początku chciał dwóch uchwał. Zgłosił projekt uchwały pan prezes Kosiniak Kamysz w imieniu posłów PSL-u, która miała polegać na takim wezwaniu do upamiętnienia Jana Pawła II. Ja zwracając się do niego w tej dyskusji na Komisji Kultury i Środków Przekazu powiedziałem, że przecież to jest fałszywa perspektywa, bo Jan Paweł II jest upamiętniony, jest upamiętniany i gdyby nie ten atak na jego imię, jego świętość i jego rolę w historii, to by nie było projektu tej uchwały, również projektu uchwały PSL-u, więc jakby ten projekt w moim przekonaniu, nie tylko moim, wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości, omijał główny problem. Potem już jak przyjęliśmy wreszcie po długiej dyskusji, w zasadzie kłótni, niepotrzebnej zupełnie, nasz projekt, który prezentował w imieniu posłów Prawa i Sprawiedliwości pan premier Piotr Gliński, no to uzupełniliśmy też ten końcowy tekst o pewne zapisy z projektu PSL-owskiego, bo nie byliśmy temu przeciwni, tylko chodziło o to, żeby nazwać problem po imieniu. To był główny nasz cel, a potem oczywiście byliśmy konsolidacyjni, jeżeli chodzi o uzupełnienia tego tekstu. Tak samo Konfederacja zgłosiła pewne propozycje zapisów i je też przyjęliśmy. Dobrze, że ostatecznie taki głos został wyartykułowany. Dobrze też jest, że w całej Polsce dzieją się w tej chwili takie różne wydarzenia, są podejmowane akcje, które mają obronić, przyczynić się do wzmocnienia tej obrony dobrego imienia papieża i trzeba tutaj jednoznacznego świadectwa, czy to samorządy będą podejmowały swoje inicjatywy, czy obywatele, grupy obywateli takie oddolne, czy szkoły, czy jakiekolwiek inne instytucje, to jest warte, żeby to wesprzeć, warte, żeby to miało miejsce i nie zgadzam się z tymi, którzy uważają, że nie trzeba tego robić, bo wielkość i świętości Jana Pawła II sama się obroni.
I też właśnie oponenci zwracają na to uwagę, że wy, Prawo i Sprawiedliwość, wykorzystujecie tę sytuację do walki politycznej.
Właśnie, ci, którzy tę walkę polityczną wzniecili, atakując Jana Pawła II, tak właśnie uważają, bo pewnie by chcieli, żeby właśnie to pozostało bez echa, a przecież nie oszukujmy się i nie miejmy złudzeń. To właśnie z pozycji politycznych ten atak został wyprowadzony i dlatego trzeba się temu sprzeciwić. I oczywiście nie jest też przypadkowy czas, którym ten atak TVN przypuścił. Jest czas przed wyborami, obok toczy się wojna, obok naszych granic. Osłabienie naszej wspólnoty narodowej przeciwnikom Polski i naszej właśnie wspólnoty jest na rękę. Ja powiedziałem też, cytując George'a Byrona na posiedzeniu tej Komisji Kultury i Środków Przekazu, i to też powtórzę tutaj, że właśnie tak jak mówił George Byron, tylko własne upodlenie ducha ugina wolnych szyję do łańcucha. Jeżeli dalibyśmy się upodlić w tym sensie, żebyśmy ulegli kłamstwu, żebyśmy ulegli wygodzie, wygodnictwu, tchórzostwu, gdybyśmy nie stanęli jednoznacznie w obronie dobrego imienia papieża, no to oczywiście byśmy byli zdezintegrowani, byśmy byli osłabieni i w zasadzie byśmy mogli mówić o tym, że następuje takie powolne upodlenie ducha. A ducha trzeba umacniać, bo ci, którzy obok nas prowadzą swoją imperialną politykę, bardzo by chcieli tego, żeby Polska była słaba, a Polacy, pierwszą podstawą siły jest siła ducha, zawsze, prawda? Siła ludzi, siła przekonań, wspólnoty. I papież Jan Paweł II spaja naszą wspólnotę narodową współcześnie bardzo mocno, bo my opieramy się jako naród na wartościach chrześcijańskich, na tradycji, ale we współczesnych czasach, nam współczesnych, takim najważniejszym autorytetem, który umacnia i spaja naszą wspólnotę, i zresztą tak było wtedy, kiedy walczyliśmy jeszcze o odzyskanie suwerenności, jest Jan Paweł II, jego dzieło, jego praca, jego wskazania, jego nauka. Pamiętajmy te słowa, które wypowiedział: ile dały nam siły duchowej, niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Wszyscy odebraliśmy, że tej ziemi, czyli naszej ziemi, wtedy polskiej ziemi, bo przecież był w Polsce i te słowa w Polsce wypowiedział, i to bardzo umocniło nasze dążenia do suwerenności, umocniło naszego ducha narodowego, umocniło wiarę w to, że można wybić się na niepodległość, zrzucić sowieckie jarzmo, komunistyczne jarzmo totalitarne, i tak się stało. Pamiętamy o tym i to też zawdzięczamy w znacznej mierze papieżowi.
I czy wobec tego uważa pan, że powinna powstać jakaś specjalna komisja, która by zbadała te sprawy?
Chcę przypomnieć, że nawet komunistyczne służby nie użyły tych argumentów, bo one były po prostu słabe i bezpodstawne w gruncie rzeczy przeciwko papieżowi, których teraz użyto właśnie w tym ataku na papieża. Inną sprawą są badania historyczne. To są czasy bardzo odległe. Nagle sobie niektórzy przypominają to, co było 50 czy więcej lat temu, i formułują oskarżenia. Inną sprawą jest badanie przeszłości, badanie historii, a inną zupełnie sprawą jest atak na osobę, która temu wszystkiemu, nawet gdyby tam jakieś zło było, nie zawiniła. Także proszę, żebyśmy odróżniali te rzeczy. Nawet niektórzy niby wychodząc z pozycji obrony dobrego imienia papieża, jakby nie skupiają się na tym ataku i jego odparciu, tylko na tym, że może tam trzeba badać, prawda, może coś tam było. No dobrze, przecież nikt nie kwestionuje badań, tylko to jest zupełnie co innego niż ten atak, jeszcze raz to powtórzę, na papierze. Nie łączyłbym, i proszę, żeby nikt nie łączył tego przemyślanego, perfidnego ataku, który teraz ma miejsce, z jakimiś wydarzeniami z przeszłości, tym bardziej, że tutaj nie ma czego się obawiać. Bardzo ważne jest świadectwo prezesa IPN-u, który przejrzał ponownie materiały dotyczące tych spraw i stwierdził, że absolutnie nie ma żadnych podstaw do ataku na papieża.
No właśnie, czy jakaś taka komisja powinna wobec tego powstać?
No, ale nie wiem, są historycy, są badacze, na pewno nie powinni tego rozstrzygać dziennikarze TVN-u. Natomiast taki głos był podczas debaty właśnie, że że to posłowie nie powinni tym się zajmować, tylko historycy i dziennikarze. No więc ja zapytałem, czy dziennikarze TVN-u mają rozstrzygać, jaka jest prawda historyczna, a tym bardziej wśród posłów są także i dziennikarze, i historycy, i badacze, i ludzie, którzy przeżyli tamten czas, kiedy Jan Paweł II był z nami, kiedy realizował swoje dzieło, swój pontyfikat. Ja sam parokrotnie miałem wielkie szczęście spotkać się z papieżem i tu jak bywał podczas pielgrzymek w Polsce i byliśmy z wizytą w Watykanie jako Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości i też miałbym coś do powiedzenia w tej sprawie, ale mnie o to nikt nie pyta, ani innych ludzi, którzy może mieli jeszcze bliższą, na pewno bliższą styczność niż ja. I nikt nas nie pytał o to, tylko wyrokuje o tym taki czy inny dziennikarz stacji telewizyjnej, nieprzyjaznej bardzo chrześcijaństwu, nieprzyjaznej naszemu systemowi aksjologicznemu i nieprzyjaznej Polsce, co dużo ukrywać, przez to trzeba nazywać te rzeczy po imieniu. Natomiast czy mamy teraz powoływać specjalną komisję? Myślę, że nie. To zresztą sprawa Kościoła, jeżeli już, prawda, struktury Kościoła, episkopatów, władz kościelnych, czy one by uznały, że to trzeba zrobić, ale myślę, że my jako państwo to nie mamy powodu do tego, bo sprawy zostały wyjaśnione, IPN dokumenty ocenił i myślę, że dzisiaj bardzo byłoby źle i byłoby właśnie zwycięstwem tych, którzy zaatakowali papieża, żebyśmy nie rozmawiali o wielkości papieża, a o tamtych sprawach, które oni przywołali w sposób zupełnie bezpodstawny, niewiarygodny i żebyśmy się nie skupiali na nich.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu wyborczego i najważniejszą zmianą jest zwiększenie liczby obwodów wyborczych. Jakiego efektu tych zmian spodziewa się rząd?
Przede wszystkim rząd i większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości spodziewa się zwiększenia frekwencji wyborczej, bo to ma ułatwić dostęp do lokali wyborczych. Im więcej lokali wyborczych i im bliżej one są ulokowane miejsca zamieszkania wyborców, tym lepiej. Tutaj opozycja się sama siebie zapędziła w kozi róg, bo z jednej strony ma pełne usta haseł demokratycznych, a jak my chcemy właśnie umocnić tę podstawę demokracji, jaką jest frekwencja w wyborach, większy udział, to kwestionują, bo wymyślili sobie, że prawdopodobnie w tych mniejszych miejscowościach to będą ludzie bardziej głosowali na Prawo i Sprawiedliwość niż na opozycję, koalicję.
No i tutaj trudno się akurat z tym nie zgodzić.
I oby tak było, ale to większa liczba lokali wyborczych czy obwodów do głosowania nie przesądza o tym, na kogo wyborcy będą głosować. To nie ma przecież żadnego bezpośredniego ze sobą związku. Ja bym chciał oczywiście, żeby głosowali nasi obywatele zarówno w tych mniejszych miejscowościach i w tych komisjach, które będą bliżej miejsca zamieszkania, jak i w dużych miastach, na tę siłę, która zmienia na lepsze Polskę, czyli na Prawo i Sprawiedliwość, a nie na tych, którzy dokonują destrukcji Polski pod każdym względem, dokonywali, teraz by dokonywali jeszcze większe, gdyby wygrali wybory. Ale samo zwiększenie liczby lokali wyborczych nie przesądza o kierunku głosowania, czy o decyzjach wyborczych, prawda, tylko ułatwia dostęp do lokali wyborczych. I jeżeli ktoś chce umacniać demokrację, to nie może tego kwestionować. To nie jest zmiana ordynacji wyborczej. Bo właśnie to nie jest zmiana sposobu głosowania, to nie jest zmiana sposobu liczenia głosów. To jest tylko ułatwienie dostępu wyborcom do urn wyborczych.
I tutaj też taka kolejna odpowiedzialność będzie spoczywać na samorządy, bo według tej noweli wójt gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej ma zapewniać bezpłatny przewóz do lokali wyborczych. Tam w kilku przypadkach, jak ta odległość jest większa niż 1,5 kilometra i nie ma transportu publicznego. I rozmawiałem z samorządowcami, mówią, że nie ma sprawy, podejmiemy się tego, tylko oczekujemy finansowania.
Koszty będą refinansowane przez fundusz wyborczy. Oczywiście Krajowej Komisji Wyborczej, także z budżetu państwa one zostaną pokryte. Natomiast samo ułatwienie dostępu do urn wyborczych, do obwodów do głosowania poprzez zorganizowanie transportu jest też bardzo potrzebne i bardzo korzystne, bo nie wszyscy, zwłaszcza osoby starsze czy mniej sprawne, mają łatwość dotarcia do lokali wyborczych. Ja pamiętam takie dyskusje sprzed iluś lat, nie pamiętam już kiedy to było, ale w każdym razie w poprzednich, bardzo poprzednich powiedziałbym wyborach, może lata 90. jeszcze nawet, na początku 2000, że zarzucano komuś, że dowozi kogoś, danego wyborcę do lokalu wyborczego. Ja już się wtedy zastanawiałem, a co w tym jest złego, że dowozi? Znaczy może właśnie dobrze, że dowozi, ale wtedy mówiono, że to kandydaci dowożą swoich wyborców. No to teraz nie będzie tego, że kandydaci czy komitety wyborcze, tylko będzie władza publiczna, jaką jest samorząd gminny, będzie dowoziła wszystkich wyborców, niezależnie od tego, czy oni będą głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, czy na Platformę Obywatelską, czy na Lewicę, czy na Konfederację, czy na kogokolwiek jeszcze innego, prawda? Bo nikt nie będzie pytał nikogo, na kogo ma zamiar zagłosować.
Na wejściu do autobusu,
to cię zawiozę, albo nie masz miejsca w autobusie. Tak nie będzie. To jest dla wszystkich tak samo. I wobec tego, co teraz właśnie powiedzieliśmy, jeszcze raz można podkreślić właśnie miałkość, absolutną absurdalność zarzutów opozycji, bo właśnie to jest dla obywateli. To nie jest dla wyborców tej czy innej partii, tylko dla wszystkich obywateli.
Jest pan, panie pośle, z województwa podlaskiego, więc trochę o naszym regionie musimy też porozmawiać i rozpoczęto budowę obwodnicy Sokół na drodze wojewódzkiej między Białymstokiem a Wysokiem Mazowieckiem. Jakie znaczenie ma ta inwestycja dla rozwoju regionu?
To jest droga o dość dużym ruchu, chociaż to nie jest droga krajowa, tylko wojewódzka. Nie będzie to w związku z tym także droga szybkiego ruchu, bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast będzie to droga zmodernizowana, nowoczesna, o nowoczesnych, wymaganych współcześnie parametrach. Zwiększy w związku z tym bezpieczeństwo ruchu. Spowoduje, że Sokoły, miejscowość gminna, ale więc można powiedzieć, że nie duże miasto, ale właśnie gmina, ale też wszędzie mieszkańcy potrzebują tego samego, potrzebują spokoju, potrzebują bezpieczeństwa, więc droga zapewni też większy spokój mieszkańcom, ta obwodnica. Będzie kosztowała trochę, no bo budowa dróg kosztuje, w ogóle to nie są tanie sprawy, ale dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg, bo to jest źródło główne, jest tutaj bardzo znaczące i cieszę się z tej inwestycji, bo mieszkańcy Soku, wiem o tym, od dawna tej drogi oczekiwali. Zabiegał o to wójt, pan Józef Zajkowski, bardzo aktywny zresztą wójt, który podejmuje najróżniejsze przedsięwzięcia rozwojowe w tej gminie. No i właśnie ta obwodnica, ta droga na pewno zachęci tych, którzy z zewnątrz przyjeżdżają do Soku, żeby realizować takie czy inne cele, czy interesy gospodarcze na przykład, prawda? Ale też i ułatwi codzienne życie mieszkańcom i ułatwi też dojazd na tej trasie, nie tylko z Soku, ale na całej trasie przelotowej do Białegostoku, do stolicy województwa. Także bardzo się z tej inwestycji cieszę.
To już na koniec był Dzień Sołtysa i między innymi województwo podlaskie zorganizowało z tej okazji specjalną, szczególną galę i tam podkreślali samorządowcy, jaką dużą rolę, jakim autorytetem cieszą się sołtysi właśnie. Pan również tak uważa, że sołtys dzisiaj w swoich małych ojczyznach pełni bardzo dużą rolę?
Tamto spotkanie było jednym z wielu spotkań, które się odbywają. Ja sam współuczestniczyłem już i współorganizowałem wraz z samorządowcami co najmniej kilka takich spotkań w wymiarze powiatowym czy gminnym. Między innymi uczestniczyłem w takim spotkaniu, które zorganizował ze swoimi sołtysami wójt gminy Zambrów i właśnie zaprosił także między innymi mnie na to spotkanie. Wcześniej mieliśmy takie spotkania w gminie Łomża, w gminie Piątnica, w powiecie augustowskim, w powiecie suwalskim. Będą kolejne, w których jeszcze będę uczestniczył. Jestem członkiem parlamentarnego zespołu do spraw sołtysów, członkiem prezydium tego zespołu. Sam fakt, że do tego zespołu się zapisałem, oznacza, że doceniam bardzo, ale to rzeczywiście jest przemyślane i głębokie, rolę sołtysa, bo sołtys jest pierwszą instancją przedstawicielską, jeżeli chodzi o system demokratyczny. Jest najniżej w systemie demokratycznym, ale to jest podstawa, bo właśnie demokracja nie buduje się od góry, tylko od dołu. Wybiera się najpierw sołtysa, radnych w okręgach, radnych gminy, wójta w bezpośrednich wyborach, radnych powiatu. Zarząd powiatu jest wybierany spośród radnych albo przez radnych w każdym razie, przez radę powiatu. Jest też samorząd województwa i potem mamy Sejm, Senat. A więc ten system przedstawicielski jest bardzo rozbudowany. Pierwszym szczeblem jest sołtys, najwyższym szczeblem jest parlament i prezydent, jeszcze trzeba o tym powiedzieć, w wyborach powszechnych wybierany. Sołtys to funkcja ważna, bo to jest reprezentant i lider społeczności lokalnej. Mamy w Polsce 42 tysiące wsi i tylu sołtysów. W województwie podlaskim jest to około 3300 sołtysów. Zwykle dawniej tę rolę pełnili tacy szanowani, na ogół starsi gospodarze, najczęściej czy zasady mężczyźni. Teraz sołtysami są niejednokrotnie ludzie młodzi, często kobiety. W województwie podlaskim 1/3 sołtysów stanowią kobiety. Czasem nie są to także rolnicy, bo dzisiaj na wsi mieszkają także tacy mieszkańcy, którzy nie są rolnikami, a mają inne zawody, ale się osiedlili na wsi i mają też prawo do wybierania i bycia wybieranymi. Sołtys jest taką rolą, która i z tradycji, i współcześnie, jeżeli jest dobrze pełniona, a nasi sołtysi dobrze pełnią tę funkcję, jest taką rolą powiernika tych pierwszych problemów, takich najbardziej podstawowych problemów mieszkańców wsi. Jest droga do odśnieżenia, trzeba ją odśnieżyć. Jest światło, oświetlenie uliczne na wsi się zepsuło, czy jakieś inne tego typu problemy doskwierające na co dzień mieszkańcom, jeżeli się pojawiają, trzeba je rozwiązać. No, pierwszą osobą, do której zgłaszają się mieszkańcy, są sołtysi, czasem radni danego okręgu, ale sołtys przenosi te sprawy, bo sam nie jest w stanie przecież ich rozwiązać, nie ma takich narzędzi, do gminy, do radnych, do wójta i wspólnie to jest rozwiązywane. Sołtys to jest funkcja zaufania publicznego. Najważniejszą wartością jest to, że właśnie sołtys jest wybierany przez tych, którzy powierzają mu tę rolę, jakby składając w jakimś sensie swój los w jego ręce, prawda, bo to jest ich reprezentant. I dlatego powinniśmy funkcję sołtysa bardzo docenić. Doceniamy ją coraz bardziej, doceniają władze publiczne, docenia rząd, parlament, doceniają samorządy, docenia społeczeństwo, ale trzeba to wzmacniać. I w ramach właśnie tego organizujemy te spotkania, dziękujemy sołtysom, wręczamy także symboliczne grawertony, czy oznaczamy sołtysów, dziękujemy im specjalnymi listami okolicznościowymi, ale także nasz obóz polityczny Prawa i Sprawiedliwości pracuje w tej chwili nad prawnymi rozwiązaniami, żeby bardziej konkretnie uhonorować sołtysów. Można wzór strażaków, którzy otrzymali po 25 latach swojej służby w OSP dodatek ratowniczy do emerytury, jeżeli przechodzą na emeryturę, może w inny sposób, w takim zakresie i w takim czasie, kiedy pełnią sołtysi swoją funkcję. Te rozwiązania jeszcze są w tej chwili analizowane i myślę, że zasługuje funkcja sołtysa na to, żeby właśnie taki materialny jakiś aspekt przewidzieć podziękowania i uhonorowania właśnie tej roli. Jeżeli uda się nam to w tej kadencji Sejmu i rządu zrobić, a chcemy, żeby tak się stało, to będziemy z tego bardzo zadowoleni, bo sołtysi, tak jak strażacy, na to zasługują.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński był gościem Radia Nadzieja.
Bardzo dziękuję.
Nasz gość dnia.